Następnie chcę serdecznie powitać miłe braterstwo, pokój Boży wam. Chrześcijańskie uczucia braterskiej miłości, braterskich uczuć przesyłają bracia i siostry zboru Pana w Jaśle, a osobiście żona moja, która miała pragnienie być na tej konwencji, ale ze względu, że w naszym domu w tym miesiącu odbywają się zebrania, więc jako gospodyni musiała zostać w domu. Ja w obecnej chwili z wielkim wzruszeniem i z wielką tremą chciałem się podzielić z braterstwem takim, uważam, tematem na czasie. Drodzy Panu, braterstwo, wypełniające się różne proroctwa dowodzą, że zbliżamy się coraz bardziej do największego radosnego wydarzenia w historii ludzkości. To jest ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi, o którego przyjście modlą się wszyscy chrześcijanie. Lecz nie wszyscy zdają sobie sprawę, że aby ono było ustanowione, to muszą być usunięte wszystkie obecne królestwa. Gdyż Pan Jezus zapowiedział, że Jego królestwo nie będzie z tego świata. Porządku, ustroju, a one dobrowolnie nie ustąpią i muszą być usunięte siłą, jak to Bóg przepowiedział przez usta proroka Daniela w 2 rozdziale, wiersz 44, że za dni tych królów wzbudzi Bóg niebieskie królestwo, które na wieki zepsute nie będzie, a to królestwo na inszy naród nie przejdzie, ale ono połamie i koniec uczyni tym wszystkim królestwom, a samo stać będzie na wieki. Końcowe wydarzenia związane z usunięciem królestw tego świata są wiele razy opisane w Piśmie Świętym, a w Księdze Objawienia określone są słowem Armagedon. I o tym będzie mój temat. Tytuł mego tematu będzie Zbliża się Armagedon. Są to słowa, jak braterstwo wiedzą, zapisane w Księdze Objawienia w 16 rozdziale. Bardzo ciekawe wiersze są od wierszu 12, ale ja przeczytam tylko wiersz 16 i zgromadził je na miejsce, które zowią po żydowsku Armagedon. Nazwa Armagedon występuje tylko jeden raz w Biblii, ale na jego temat jest wiele proroctw w Starym i w Nowym Testamencie, chociaż nie mają tej nazwy. Co ta nazwa Armagedon oznacza? Przeczytam komentarz do tego wyrazu Armagedon. Armagedon jest wyrazem żydowskim oznaczającym wzgórze Megiddo, czyli górę zniszczenia. Ja, drodzy braterstwo, mając jedną książkę właśnie z ilustracją tej góry zniszczenia, zrobiłem sobie odbitkę. No, ale niestety nie ma gdzie jej powiesić. W każdym razie mogliby braterstwo zobaczyć, jak ta góra, inaczej można powiedzieć, góra wzgórze, jak ono wygląda. Przeczytam tylko braterstwu komentarz w tej ilustracji. Armagedo. Twierdza Megiddo znajdowała się na drodze morskiej, która łączyła Dolinę Zamorską z Doliną Ezdreon. W swej długiej historii była widownią wielu walk ze względu na swoje strategiczne położenie u wylotu wąwozu. Wykopaliska przeprowadzone w Megiddo odkryły 20 warstw zamieszkania miasta. Najstarsza warstwa sięga 4 tysiąclecia przed Chrystusem. Z tego okresu pochodzi ołtarz kananejski ułożony z kamieni. Na miejscu można oglądać częściowo zrekonstruowane mury miasta i okazałe bramy. Święty Jan w swoich wizjach umieszcza Armagedon, to znaczy Megiddo, spotkanie wszystkich królów ziemi z okazji końcowej walki w Dzień Pana. Świetnie wykonane modele wyjaśniają skomplikowany układ warstw chaleologicznych. Podziemny tunel dawał mieszkańcom dostęp do źródeł wody poza murami miasta. Tyle z tej ilustracji. Jeżeli chodzi o inną ilustrację, to taka zacząłem czytać, że Megiddo oznacza górę zniszczenia. Zajmuje bardzo ważne położenie na południowym końcu równiny Izraelon i panuje nad ważnym przejściem. Ta miejscowość była wielkim polem bitew Palestyny, na której staczano najsławniejsze walki w historii Starego Testamentu. Tam Gideon i jego mała garstka bojowników rozgromiła Madianitów. Tam król Saul został pobity przez Filistynów. Tam w pobliżu mieście Jezreel Jezabela poniosła straszliwą śmierć. Walki te miały zapewne figuralne znaczenie. I Bóg wyraźnie chciał połączyć nazwę słynnego pola walki z ostateczną walką, na którą tam z ostateczną walką, na której zakończy się wiek Ewangelii, a rozpocznie się Królestwo Boże. Pismo Święte wiele razy odnosi się do Armagedonu. Pan Jezus nazywa to wielkim uciskiem, jakiego nie było na początku świata, ani później już nigdy nie będzie. Prorok Daniel napisał, że będzie to czas uciśnienia, jakiego nie było, odkąd narody poczęły być. Wszędzie ten straszliwy ucisk w Piśmie Świętym jest przedstawiony w bardzo strasznych symbolach, jako ogień, który wszystko niszczy, jako burza, jako trąba powietrzna, jako trzęsienie ziemi, a trzęsienie ziemi oznacza społeczną rewolucję, której dotąd nie było. Zadalibyśmy sobie takie pytanie. Gdzie Armagedon będzie miał miejsce? W jakiej części świata? Więc Pismo Święte odpowiedza nam na właśnie na takie tematy. Więc w proroctwie Sofoniasza czytamy tam w trzecim rozdziale od wierszu trzeciego. Tam opisane właśnie jest częściowo Armagedon. Mówi tak: przetoż oczekiwajcie na mnie, mówi Pan, do dnia, którego powstanę do łupu, bo sąd mój jest, abym zebrał narody i zgromadził królestwa, abym wylał na nie rozgniewanie moje i wszystko pędliwość gniewu mego. Ogniem gorliwości mojej będzie pożarta ta wszystka ziemia. Podobne słowa mamy w proroctwie Jeremiasza, gdzie czytamy od wierszu 30. Przetoż ty porokuj przeciwko nim te wszystkie słowa, a mów do nich. Pan z wysoka zaryczy, a z mieszkania świętobliwości swojej wyda głos swój, rycząc zaryczy z mieszkania swego i krzyk pobudzających, jako tłoczących prasę, rozlegać się będzie przeciwko obywatelom ziemi. I przejdzie huk od kończyn ziemi, bo się Pan rozpiera z tymi narodami w sądzie swoim, wchodzi ze wszelkim ciałem. Niezbożnych poda pod miecz, mówi Pan. Tak mówi Pan zastępów. Udręczenie pójdzie z narodu do narodu, a wicher wielki powstanie od kończyn ziemi i będą pobici od Pana czasu onego od końca ziemi aż do końca ziemi. Nie będą ich płakać, ani zbierać, ani chować, ale będą jako gnój na wodę. Największy Armagedon możemy spodziewać się, że przyjdzie na kraje cywilizowane. Dlaczego? Dlatego, że te kraje otrzymały bardzo dużo światła, a szczególnie przyjdzie na kraje chrześcijańskie, bo kraje chrześcijańskie otrzymały najwięcej światła. Może pokazane mamy to w tym symbolicznym posągu Nabuchodonozora. Tak jak braterstwo wiedzą, że głowa Własza oznacza Babilonię, Medopersję, Grecję, a następnie Rzym, który został podzielony. I te państwa, chociaż pod inną nazwą, ale one dotąd występują na ziemi. Więc można powiedzieć, że Armagedon w tym czasie, on właśnie na tych krajach on najwięcej wystąpi. W jakim czasie on może mieć miejsce? Armagedon. Czy on już rozpoczął swoje dzieła? Niektórzy są takiego zdania. Więc co nam Pismo Święte odpowiada? W proroctwie Izajasza 57:1 czytamy: Sprawiedliwy ginie, a nikt tego do serca nie bierze, a mężowie pobożni schodzą, a nikt tego nie uważa, że przed przyjściem złego sprawiedliwy zabrany bywa. Podobne słowa są słowa Pana Jezusa wyrażone w Ewangelii według świętego Łukasza w 17 rozdziale, gdzie czytamy od wierszu 26. A jako było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia. I przyszedł potok i wytracił wszystkie. Także też jako działo się za dni Lotowych. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. Ale dnia tego, gdy wyszedł Lot z Sodomy, spadł jako deszcz ogień siarko z nieba i wytracił wszystkie. Tak ci będzie w on dzień, gdy się Syn Człowieczy objawi. Przez te słowa, co Pan Jezus chciał powiedzieć? Że tak jak Noe, będąc sprawiedliwy, on nie mógł znaleźć się w popie. Jako sprawiedliwy został ochroniony w arce. Tak samo też Noe, będąc sprawiedliwy, został wyprowadzony i dopiero wtedy przyszedł ogień siarką z nieba. To nas uczy, że sprawiedliwi, to znaczy Kościół, że on będzie na ziemi dotąd, dokąd nie przyjdzie katastrofa. Nie przyjdzie ona wcześniej, dokąd Kościół nie zostanie skompletowany. Tylko że to skompletowanie, jak drodzy braterstwo, ono jest coraz bliżej. Tak jak wspomniałem w poprzednim wykładzie, że Izrael coraz bardziej mięknie. Nie wiem, czy wszyscy słyszeli, będąc na konwencji narodowej w Polanicy Zdroju, gdzie występował jeden Izraelita. I co podał tam szczególnego? Bardzo rewelację dopadał, że w zeszłym roku około 40 rabinów przyjęło Pana Jezusa jako Mesjasza, a w tym roku już 250, co jest dla mnie bardzo trudne do uwierzenia. I w wszystkich większych miastach są już zbory mesjańskie, które zajmują się głoszeniem tej prawdziwej Ewangelii, że Pan Jezus był Mesjaszem. I my, będąc Los Angeles, tam nasza córka właśnie była na nabożeństwie jednego takiego zboru żydowskiego, mesjańskiego. Była bardzo ciekawa, jak to nabożeństwo wygląda. Zebrało się ich około 300 osób. Ale wszystkie niewiasty, mówię, były bardzo skromnie ubrane, wszystkie nakryte. Żadna nie była w sukni z krótkim rękawem, ani do kolan. Mówi, pierwsze, to oni co praktykowali, to Żydzi mają zwyczaj nabożne takie tańce. A na drugiej godzinie był wykład z Nowego Testamentu. Jedna Żydówka, jej przyjaciółka, każde wakacje spędza w Izraelu. Jej celem jest głoszenie, że Pan Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem. Więc możemy spodziewać się, że dokąd Kościół jest na ziemi, to nie ma Armagedonu. Nie powstał on 1914 roku, tak jak niektórzy to uważają, dlatego, że Kościół jeszcze był na ziemi. A te słowa Pana Jezusa wyraźnie dowodzą, że dokąd Kościół będzie na ziemi, to ten dzień pomsty, sprawiedliwej odpłaty, to on tutaj na ziemi nie przyjdzie. Ciekawe, jak długo by trwał ten Armagedon. W proroctwie Izajasza nie będę czytał wszystkich tekstów, ale tam się zaczynają takimi słowami. Przeto mnie pomazał Pan, abym opowiadał Ewangelię cichym. No i są dalsze słowa, ale w drugim wierszu czytamy tak. Abym ogłosił miłościwy rok Pański i dzień pomsty Boga naszego. Więc miłościwy rok to jest wiek Ewangelii. To jest około 2000 lat. Do tego dzień, rok i dzień. Ktoś obliczył, że ten rok to jest 2000 lat. Z 2000 lat jeden dzień to byłoby 5 lat i 75 setnych. Tak można wyliczyć, jak długo trwałby ten Armagedon. Gdzie się skończy ten Armagedon? Gdzie się skończy ten Armagedon? Więc czytamy takie słowa Pisma Świętego, że ucisk Jakubowy będzie zakończeniem Armagedonu. I tam dopiero w pełnej wysokości objawi się moc Boża. Tak jak czytamy 38 rozdział, a wiersz 21. Bo przywrócę przeciwko niemu, to znaczy temu Gogowi, który przyjdzie na Izraela, po wszystkich górach moich miecz, mówi panujący Pan. Miecz każdego obróci się na brata jego. I będzie się z nim sądził morem i krwią, a deszcz gwałtowny i grat kamienny, ogień i siarkę spuszczę nań i na wojska jego i na wiele narodów, które z nim będą. I pokaże się wielemożnym i poświęcę się i znajomym się uczynię przed oczyma wszystkich narodów. I dowiedzą się, że ja Pan. Podobne słowa jeszcze czytamy w rozdziale 39, a wiersz 21. A tak objawię chwałę moją między narodami i oglądają wszystkie narody sąd mój, któremu uczynił i rękę moją, którą na nie wyciągnął. A tak objawię chwałę moją między wszystkie narodami i oglądają wszystkie narody. Można powiedzieć, że wtedy objawiona ta wielka moc Boża, cudowna moc Boża, zdaje się, że przekona narody, że rozpoczął swoje sądy Bóg przez Pana Jezusa. Są pewne obrazy na Armagedon. Pierwszy obraz, o którym wspomniałem, On jest zapisany w drugim liście Piotra, a wiersz 5 i 6. Także i pierwszemu światu nie przepuścił, ale nowe samo ósmego kaznodzieje sprawiedliwości zachował, przywiódczy potop na świat niepobożnych. I miasta Sodomczyków i Gomór popiół obróciwszy, podwróceniem potępił, wystawiwszy je na przykład tym, którzy by niepobożnie żyli. Apostoł Piotr podaje to jako przykład dla innych, którzy by niepobożni byli. Tak samo też pewnym obrazem byłoby wybicie pierworodnych egipskich. Tak jak wiemy, że o północy stał się krzyk. Przeszedł anioł Mordusz i wybijał pierworodnych egipskich. Zdaje się, że to byłby obraz na ten wielkiego ucisku. I następnie to, co apostoł Paweł powiedział w liście do Żydów w 12 rozdziale, opisując przymierze zakonu, że to też jest pewien obraz na okoliczności zawarcia nowego przymierza. I czytamy od wierszu 18. Boście nie przystąpili do góry Syłon, która się dotknąć ma, i do ognia gorącego, i do wichru, i do ciemności, i do burzy, i do dźwięku trąby, i do głosu słów, które się słyszeli, ale prosili więcej, żeby do nich nie mówiono. Albowiem nie mogli znieść tego, co im rozkazano. Gdyby się bydle góry dotknęło, będzie ukonowane, choć pociskiem przybite. A tak to straszne było, co widziano, że tak Mojżesz uląkłem się i drżę. I apostoł Paweł podaje, że to jest pewien obraz na zawarcie nowego przymierza, tak jak czytamy w wierszu 26. Którego głos na on czas poruszył był ziemią. A teraz obiecał, mówiąc, jeszcze ja raz poruszę nie tylko ziemią, ale i niebem. A to, że mówi jeszcze raz, pokazuje zniesienie rzeczy chwiejących się, jak do tych, które są uczynione, aby zostały te, które się nie chwieją. Więc mamy tutaj bardzo piękne obrazy, jakie będą towarzyszyć okolicznościom zawarcia nowego przymierza. Co poprzedzi ten największy ucisk, o którym Pan wspomniał, że przyjdzie ucisk, jakiego nie było, odkąd narody poczęły być? Może to będą słowa na apostoła Pawła, które są wyrażone w pierwszym liście do Tesaloniczeńców, 5 rozdział, kiedy apostoł Paweł opisuje ostateczne dni. I czytamy tak, w wierszu 3. Bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy na nich nagłe zdjęcie przyjdzie jako ból. Inne tłumaczenia podają jako bóle. Na niewiastę brzemienną, a nie ujdą. Według Pisma Świętego ucisk ten ma przyjść w spazmach, kurczach. Każdy następny ból będzie coraz ostrzejszy, aż przyjdzie ten ostatni. Jaki to byłby ten pierwszy ból? Ja myślę, że to byłaby pierwsza wojna światła. Przeczytam, jaka to była. Trwała 4 lata. Od 1914 roku do 1918. Objęła 33 państwa. Była to wojna władców, cesarzy, cara. Była to, drodzy braterstwo, wojna prawie czysto frontowa, czysto wojskowa. Cywile mało krzywdy ucierpieli w tej pierwszej wojnie. Ale zginęło w pierwszej wojnie 10 milionów. 20 milionów zostało rannych. Koszt zabicia jednego przeciwnika wynosił 23 tysiące dolarów. Historyk Roger tak opisuje. Rok 1914 był punktem zwrotnym w historii świata i zakończył erę powszechnego pokoju i rozpoczął się nowy wiek, wiek gwałtu, w którym wojna druga była tylko epizodem. Co dla wierzących przyniosła ta pierwsza wojna światowa? Została wydana w 1917 roku deklaracja Balfoura popierająca powstanie państwa Izrael. To był bardzo ważny dokument. Był to premier, a wiemy, że Anglia w tym czasie sprawowała pieczę nad Palestyną. To był bardzo poważny krok w przywróceniu Izraela. Były bardzo duże zmiany gospodarcze, finansowe, obyczajowe, a nawet modne. Na marginesie jeszcze braterstwu powiedzieć, że przed pierwszą wojną zaczęto odsłaniać kostki w ubiorze niewiast. Kostki. A dzisiaj? Co się odsłania? Jak się moda zmieniła. Drugi ból to jest druga wojna. Druga wojna trwała już 6 lat, od 1939 roku do 1945. Objęła już 61 państw, Europę, Amerykę, Azję, Afrykę. Była to wojna totalna. Była to walka ideologiczna, można powiedzieć, faszyzmu, nacjonalizmu narodowego, z demokracją i z komunizmem. Była to wojna spalonej ziemi. To nie była już tylko wojna frontowa. Były palone całe wsie, całe miasta, tak jak Warszawa, tak jak Jasło. 95% było spalone. A weźmy sobie Hiroshimę. A weźmy sobie Nagasaki. Zginęło około 60 milionów, a 35 milionów było rannych. Koszt zabicia jednego przeciwnika wynosił 50 tysięcy dolarów. Jaki owoc byłby dla nas z tej drugiej wojny? Było utworzenie państwa Izrael. Gdyby nie wojna, gdyby nie Holokaust, to zdaje się, że narody nie byłyby skłonne, ażeby państwo Izrael powstało. Ale jednak współczucie dla tego narodu przyczyniło się do tego, że wszyscy głosowali, żeby nareszcie Żydzi mieli swoją ojczyznę, a następnie też i wszystkie inne narody kolonialne. To były dwa bóle. Trzeci ból, ból ostatni. I w wierszu 14, 16, 16 Księgi Objawienia czytamy. Albowiem są duchy diabelskie, czyniące cuda, które wychodzą do królów ziemi i na wszystek okręg świata, aby ich sprowadzić na wojnę wielkiego dnia Boga Wszechmogącego. To będzie wielki dzień, ale to będzie dzień Boga, dzień wojny, gdzie naczelnym, jakoby komendantem, naczelnym wodzem, to będzie sam Bóg. Wielki dzień. Pod jakim względem? Bo może być wielki dzień, mówiąc o wielkich wydarzeniach. Może być wielki dzień w długości czasu. Tak jak weźmy sobie wiek tysiąclecia, też będzie wielkim dniem. Ale zdaje się, że tutaj byłaby mowa o wielkim dniu Boga samego, o wielkim dniu wielkiego ucisku. Sofoniasza pierwszy czytamy. Bliski jest wielki dzień. Dzień gniewu Bożego będzie ten dzień. Jest dzień Pański, co zdaje się, który przynosi błogosławieństwa tylko dla Kościoła. Ale ten dzień tysiąclecia ma się rozpocząć wielkim dniem wojny Boga Wszechmogącego. Jest powiedziane u Judy w 6 rozdziale, tak jak czytamy. Także aniołów, którzy nie zachowali pierwszego stanu swego, ale opuścili mieszkanie swoje i znowu na sąd Dnia Wielkiego. Na sąd Dnia Wielkiego związkami wiecznymi pod chmurą zachował. Jest mowa wszędzie o wielkim dniu. Wielkim dniu, bo będzie wielki ucisk. Pan Jezus powiedział, na oczach będzie wielki ucisk, jakiego nie było, odkąd narody poczęły być. Co jest takiego jeszcze szczególnego w tym wielkim dniu? Nie zdajemy sobie sprawy, ale Słowo Boże tak to ten wielki dzień przedstawia. W Ewangelii według świętego Mateusza w 26 rozdziale, a w wierszu 34, to są tam takie słowa wyrażone przez naszego Pana, że mówi tak Pan Jezus: czujcie i módlcie się, abyście godni byli ujść tego wszystkiego i stać przed Synem Człowieczym. Mówi tak: albowiem jako sidło przypadnie na wszystkie, którzy mieszkają na ziemi. Sidło, braterstwo wiedzą, to jest taki zastawiony zatrzas na zwierzę. Kiedy to zwierzę wejdzie, to się momentalnie to sidło zamyka. Inne tłumaczenie podaje, że to ten wielki ucisk to przyjdzie z nienacka. Pan Jezus mówi, że w tym czasie, kiedy był potop i kiedy przyszła kara na Sodomę, to mówi, nie spostrzegli się. Nikt się nie spodziewał. Żyli sobie spokojnie. Podobne warunki będą przed wielkim uciskiem. Wszyscy będą sobie żyli spokojnie. Nikt takiej katastrofy nie będzie się spodziewał. Dlaczego przyjdzie ten wielki ucisk? W jakim celu on przyjdzie? Pierwsze to będzie pomsta za Kościół. Proroctwie Izajasza w 18 rozdziale braterstwo przypominają sobie tam o jednej wdowie, która będąc skrzywdzona zwróciła się do sędzia, żeby pomścił się jej krzywdy. On nie chciał początkowo, ale potem mówi: przykrzy mi się, uczynię to. I Pan Jezus mówi tak: słuchajcie, co mówi niesprawiedliwy sędzia. A Bóg mówi, jeżeli Bóg się nie pomści krzywdy wybranych swoich wołających do siebie we dnie i w nocy, chociaż im długo cierpi, powiadam wam, iż się pomści krzywdy ich. Iż się pomści. Także te wszystkie krzywdy, jakie były czynione przez siebie Ewangelii, to one wszystkie zostaną pomszczone. Jak wielkie to były krzywdy, my nie zdajemy sobie sprawy. Niedawno głowa Kościoła katolickiego, przepraszając za te krzywdy, wyraziła się tak: stosowaliśmy metody nieewangeliczne. To były określenie tych krzywd. Metody nieewangeliczne. Metody nieewangeliczne, to jest chodzi od domu do domu, ja bym powiedział. To są metody nieewangeliczne, bo ich nie praktykowano. Ale to, co praktykowano w średniowieczu, określić jednym słowem, że było to tylko nieewangeliczne, którzy badali te sprawy, obliczają, że papiestwo w ciągu 1300 lat pośrednio lub bezpośrednio spowodowało śmierć około 50 milionów ludzi. oprócz zwykłego prześladowania i śmierci, takie jak przeskatowanie, palenie, przebijanie, głodzenie, stosowano rozmaite tortury, jak na przykład lano rozpalony ołów w uszy, język ucinano i ołów lano w usta. Urządzono koło najeżane nożami, którymi powolnie siekano ofiary. Wyłupiano oczy, paznokcie zdzierano rozpalonymi żelazami. Wiercono dziury w piętach, za które potem wieszano niektórych. Zmuszano zestakiwać z pewnej wysokości na długie gwoździe. Innym pompowano powietrze aż do pęknięcia. To nie wszystko. Niektóre z tych okropności są niemożebne do uwierzenia, gdyby nie były udowodnione. Dlatego też za to wszystko w słusznym czasie przyjdzie też pomsta. Tak samo w drugim liście do Tesaloniczan czytamy w pierwszym rozdziale bardzo znamienne słowa. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział od wierszu pierwszego. Od wierszu szóstego. Mówi tak z wierszu czwartego. Tak iż my sami chlubimy się z was we zborach Bożych, z waszej cierpliwości i wiary we wszelkich prześladowaniach waszych i w uciskach, które ponosicie. Co jest jawnym dowodem sprawiedliwego sądu Bożego, abyście godnymi byli poczytani być Królestwa Bożego, dla którego też cierpicie. Ponieważ sprawiedliwy jest u Boga, żeby wzajem oddał uciśnienie tym, którzy was uciskają. I wam, którzyście uciśnieni, odpocznienie z nami przy objawieniu Pana Jezusa z aniołami mocy Jego. W ogniu płomienistym, oddawając pomstę tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pierwsze, Boga nie znają. Też otrzymają pomstę. Czy można powiedzieć, to jest sprawiedliwe? Tak, sprawiedliwe. Bo można nie znać, nie chcąc znać. I Bóg czyni odpowiedzialnym ludzi nie tylko za to, co wiedzą, ale i za to, co mogliby wiedzieć, gdyby chcieli. Gdyż obecnie w każdej księgarni jest Pismo Święte, a nawet mogą przynieść go do domu. Ale czy ludzie chcą czytać? Niektórzy dosłownie mówią, nie chcę, żeby nie być odpowiedzialnym. Ale Bóg czyni odpowiedzialnym i za to, jeżeli ktoś może, a nie chce. I mówi, którzy Boga nie są posłuszni Ewangelii Jezusa Chrystusa. Za to wszystko przyjdzie pomsta. Trzecie, że ten wielki ucisk będzie miał za cel zniszczenie wszystkich systemów religijnych, społecznych, politycznych, bo jest powiedziane w proroctwie Daniela, że on połamie i koniec uczyni tym wszystkim królestwom. Żadne obecne królestwo nie jest godne być Królestwem Bożym. To obecnie wydarzenia tego dowodzą. Dlatego też Bóg musi połamać te wszystkie królestwa i na gruzach tych królestw ustanowić swoje królestwo. Tak samo będzie przeoranie serc ludzkich. Ludzie, wiemy, dzisiaj bardzo się pysznią z tej wiedzy, jaką oni posiadają, co to oni mogą zrobić. A wiemy, że Bóg to wszystko upokorzy, wszystkich zniszczy, to wszystko zniszczy, żeby człowiek naprawdę odczuł, że jest niczym w obliczu Boga. I następnie wzbudzenie szacunku do Boga. Miłość, którą Bóg objawił w wieku Ewangelii, że On Syna swego jednorodzonego dał, nie zmieniła rodzaj ludzki, nie przemówiła do tego narodu. Naród ten ceni tylko siłę, do tego ma respekt. I Bóg musi objawić swoją siłę, swoją potęgę. Wtedy dopiero ludzie poczują szacunek do Boga. I to będzie jednym z owoców, że naród, będzie wtedy zdolny przyjąć wszystkie nauki i przykazania Boże, bo będzie czuł ten respekt przed Bogiem. Objawy dzisiaj możemy widzieć już tego bliskiego ucisku. Pierwsze, to co miało poprzedzić ten wielki ucisk, to strach. W Ewangelii według świętego Łukasza w 21 rozdziale to, co żeśmy sobie czytali, to jest właśnie powiedziane o tym. Mówi tak Pan Jezus. Mówi tak, tak, iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych wszystkich rzeczy, które przyjdą na wszyscy świat. Że nastąpi wielki strach. W prorocie Izajasza 17:14 czytamy. Czasu wieczornego wystąpi trwoga. Jaka trwoga, jaki strach dzisiaj występuje? O bardzo szeroki. Strach rządów przed szumem morza. Bo Pan Jezus powiedział, że będzie uciśnienie z rozpaczą, gdy zaszumi morze i wały. To znaczy masy niezadowolonych ludzi, których wiemy dzisiaj są armie. I władze się boją. Władze ciągle ustępują. Powstaje jakiś strach, strajk. To władze robią wszystko, dialog musi być. Nie można dzisiaj z wojskiem wyjść na strajkujących. Zatrzymują pociągi, okręty, porty. Dzisiaj nie jest tak jak dawniej. Ludzi strach przed nagłymi kataklizmami. Widzimy, że coraz więcej jest niespodziewanych nagłych kataklizmów. W jednym momencie powstaje huragan, powstaje cyklon, powstają powodzie, powstają trzęsienie ziemi. Kto mieszka w bezpiecznej okolicy, to może czuć się spokojny. Ale kto mieszka w dolinie, tak jak my mieliśmy mieszkanie, mieli w domu w Jaśle, ciągle nam zalewało. I raz 2000 wiader musiałem naliczyć, żeby wyciągnąć tą wodę z piwnicy. Przyszła chmura, strach, co to będzie, może będzie ulewa. Strach ludzi bogatych, sławnych, politycznych przed zamachami. Różni ochroniarze teraz każdego ochroniają. W Ameryce podano, że na każdego policjanta wypada już dwóch ochroniarzy. Widzimy, że dzisiaj każdy polityk, sławny artysta, biznesmen, on się nie pokaże sam. Musi być ciągle w ochronie. Strach ludzi starszych przed młodymi. Kiedyś młodzi się bali starych. Dzisiaj starzy muszą bać się młodych. Mojego wnuka, mojego brata wieczorem otrzymał dyplom z wyższej uczelni, trzech osików. Spotkało go na ulicy, tak go skopali. 100 złotych mu zabrali. By ich poznał, ale mówi, co ich poznam, przyjdą i mnie znowu podpalą. Ja niedawno szłąc na ulicy podbiegło trzech młodych chłopaków, zwrócili mi tylko czapkę. Pokornie zdjąłem tą czapkę, bo co miałem z nimi robić? Dzisiaj znają karate, judo. Co ja starszy człowiek może z tymi uczniami, z tymi człowiekami zrobić? Widzimy coraz większy strach, ludzi przejmuje. Każdy już ma 2-3 zamki przed domem, ma psy. Coraz większy strach. I to jest początkiem tego wielkiego ucisku. Jakie czynniki mogą spotkać Armagedon, wielki ucisk? Pierwsze, my nie zdajemy sobie sprawy, że do tego mogą być użyci demoni. Apostoł Paweł w liście do Żydów w 6 rozdziale, wierszu 12 mówi, że nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, przeciwko ludziom, ale przeciwko duchowym złościom, przeciwko księstwom, przeciwko mocom na niebiesie. To są wielkie siły. Mówi, obleczcie się w broń Bożą, żebyście się mogli ostać w dzień zły. W objawieniu 7 rozdziale, wiersz od 1 czytamy. że Pismo Święte mówi, że szatan jest księciem demonów, władz na powietrzu. I że te władze wiatry wstrzymywane są, dokąd święci nie zostaną popieczętowani i w ten czas będą wiatry wiały na ziemię. A skutkiem tego wytworzą trąbę powietrzną, która będzie zdolna zburzyć wszystko, co napotka na swej drodze. Nastąpi panowanie wielkiego zła na ziemi, gdyż złe duchy czynić będą wszystko zło, jakie kiedykolwiek będzie w ich mocy. Będzie to wtedy, gdy ten zapowiedziany przez Pismo Święte przyjdzie czas wielkiego ucisku. Ja mam kuzynkę, która była u świadku swego czasu i opowiadała ze swego życia takie swoje wydarzenia. Kiedy przyszli z drugą pod drzwi jednego domu w Warszawie, więc zauważyli, że tam jest zgromadzone było więcej ludzi. Kiedy otworzono im, mówią, że oni przyszli z poselstwem Królestwa Bożego. A oni, kiedy się rozpoznali, że to są świadkowie, to mówią, o, dziękujemy, dziękujemy. A ta towarzyszka mówi, podziękujecie, jak przyjdzie Armagedon. Tak, gdy usłyszała słowo Armagedon, zaprosiła je do środka, żeby im wytłumaczyć, co to wyrażenie znaczy Armagedon. Ci z kolei zapytali się, co ich, dlaczego to ciekawi. Zbierali się w tym mieszkaniu spirytyści i zadawali medium rozmaite pytania, a między innymi takie głupie pytania. A medium odpowiedziało, nie zadawajcie nam głupich pytań, bo zbliża się Armagedon. I to jesteśmy bardzo zajęci z powodu bliskiego tego Armagedonu. Wiemy, że szatan, tak obrazowo mamy przedstawione w historii Ioba, że on wiele rzeczy uczynił złego Ijobowi. A uczynił dlaczego? Dlatego, że opieka Boża częściowo była zdjęta z Ioba, dlatego on mógł wiele rzeczy złych dokonywać. Słowo Boże przepowiada, że oni są zachowani na sąd Dnia Wielkiego. To zdaje się, to będzie czas ich próby, czas rozluźnienia. To będzie sąd Dnia Wielkiego. I apostoł Paweł w liście do Koryntów powiedział, a zaż nie wiecie, iż anioły sądzić będziemy? Braterstwo, czy anioły sądzić będzie kość w tysiącu? Demonów już nie będzie, zło będzie związane. Następnie, czy będą sądzić dobrych aniołów? Zapewne będą sądzić złych aniołów. I ci źli aniołowie mają być rozwiązani na dzień sądu Dnia Wielkiego. Daje się zdobywać właśnie ten okres rozluźnienia władzy dla aniołów, a oni będą wykonywać ten sąd. Drugim może taką przyczyną będzie energia ludzka. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza 21-25. I zaszumi morze. Morze to znaczy niezadowolone masy ludzi. A jak dzisiaj? Zadowolone są masy ludzi. Coraz więcej jest narzekanie i coraz więcej niezadowolenie. Chociaż nie ma faktycznego powodu do niezadowolenia. Mogą być niezadowoleni te miliard osób, które codziennie raz na dzień jedzą, a czasami też i na 3 dni. Jeden z dziennikarzy tak opisuje. Mówi tak dzisiaj. Mówi, ten miesiąc modowy demokracji nie będzie trwał długo na świecie, w którym bogaci bogacą się coraz bardziej, a biedni biednieją. A przemoc przyjdzie ze skrajnie biednych narodów, które postawią reszcie świata ultimatum. Albo nas nakarmicie, albo was wykończymy. Inny dziennikarz pisze, będąc w Afryce, widząc ludzi biednych. Mówi tak, opisuje biednych. Twarze nieogolone, wynędzniałe i smutne. Ręce brudne o palcach zakrzywionych jak szpony u drapieżnych ptaków. Ile jeszcze czasu upłynie, zanim te szpony pochwycą za gardła tych nowych bogaczy. Nie lekceważcie sobie tego. Nastrój coraz bardziej się pogarsza i prędzej czy później nastąpi wybuch. Tak samo też w proroctwie Izajasza w 11 rozdziale, w wierszu 6 jest wspomniane, że jeden człowiek wystąpi przeciwko drugiemu. Dzisiaj największym wrogiem dla człowieka to jest człowiek. To jest człowiek. Bo jednak człowiek może najwięcej złego uczynić drugiemu człowiekowi. Co jeszcze takiego? Słowo Boże mówi o ogniu. Bomby wodorowe są bardzo straszliwe. Niedawno właśnie czytałem, 4 bomby atomowe mają taką siłę jak wszystkie bomby z II wojny światowej. 4 bomby atomowe o sile 20 megafaton. A ludzkość ma ich zgromadzona około 40 do 50 tysięcy bomb atomowych. Co ona zrobi z tymi bombami atomowymi? W drugim liście Piotra, w 2 rozdziale, od wierszu 5 do 2, apostoł tam Paweł podaje, że pierwszy świat, będąc wodą zatopiony, zginął. Mówi tak, lecz teraz ten drugi świat zachowane są ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. W proroctwie Izajaszowym, 24 rozdziale, a w wierszu 6 czytamy: popaleni będą obywatele ziemi i mało ludzi zostanie. Właśnie zachodzi, jak to będą popaleni. Słowo Boże mówi o przyjściu ognia. Czy będą użyte bomby wodorowe, atomowe? Trudno to przewidzieć, w każdym razie ludzkość się na to przygotowuje. Ale z drugiej strony są inne znowu, inny jest ogień. Obywatelstwo zauważa, że coraz więcej jest pożarów z powodu suszy. Niedawno spaliło się 400 tysięcy lasów w Ameryce. Paliły się i palą lasy w Grecji. Paliły się w Hiszpanii. Paliły się z powodu suszy i spaliły się z powodu podpalania. A czy nie możemy spodziewać się, jak dzisiaj jest tyle szaleńców, a jeszcze będzie ich więcej, co i miasta będą podpalać? Jeżeli oni dzisiaj tak właśnie czynią, jak tutaj na jednym miejscu jeden z dziennikarzy zauważył, że bogacze robią ze swoich siebie getta, mówi tak. Dzisiejsze bogactwo jest poczyte strachem i przerażeniem. A w krajach zamożnych widać proces przenoszenia się ludzi bogatych do ufortykowanych get z drutem kolczastym, strażnikami, psami, płotami pod prądem i kartami magnetycznymi, bez których nie da się wejść ani wyjść, gdyż spodziewają się wybuchu i przemocy. I my będąc w Kalifornii właśnie byliśmy w jednej takiej dzielnicy. Jedno braterstwo mieszkają w nowej dzielnicy. Ale tam się nie dostanie bez aparatu telefonicznego, komórkowego. Jest szlaban, zagrodzone, trzeba zadzwonić do właściciela domu i właściciel dopiero domu otworzy wejście, można tam dopiero wjechać. I właśnie bogacze coraz bardziej schraniają się, bo czego się spodziewają? Spodziewają się właśnie tej przemocy. Dlatego też takie rzeczy też również są nam obiecane. Ale ostatecznie będzie użyta moc Boża, tak jak żeśmy sobie zacytowali z proroctwa Izajasza w 38 rozdziale, a wiersz 25. Mówi, bo przywrócę, bo przywołam przeciwko niemu i wszystkich górach moich miecz, mówi panujący Pan, miecz każdego wróci się na brata jego. To był sposób w Starym Testamencie, kiedy Izrael był w niebezpieczeństwie, Bóg tak powodował, że ludzie się sami wybili. Tak samo też podobnie Bóg przepowiada, kiedy przyjdą te zgraje, Goga Magoga na Izraelski, to właśnie to tak samo ma wystąpić. I będą nadzwyczajne dzieje, cuda się działy. I będąc z nimi się sądził morem i krwią, i deszcz gwałtowny, grad kamienny, i ogień i siarkę spuszczę nań, i na wojska jego, i na wiele narodów z nim. I pokaże się wielmożnym, i pokaże się znajomym, i poświęcę się przed oczyma wielu narodów, i dowiedzą się, żem ja Pan. Wtedy dopiero okaże się ten prawdziwy zwycięzca. Właśnie tym zwycięzcą to właśnie też będzie Jezus Chrystus. Tak jak czytamy w psalmie w 46, właśnie takie bardzo piękne słowa od wierszu 9. Pójdźcie, oglądajcie sprawy pańskie, jakie uczynił spustoszenie na ziemi, który uśmierza wojny aż do kończyn ziemi. Łuk ruszy i oręże łamie, a wozem ogniem pali. Mówiąc, uspokójcie się, a wiedzcie, że ja Pan. Będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na wieki. Tak, możemy zaufać, że ten Bóg, który w oczach obecnego społeczeństwa wygląda na bardzo słabego, On, kiedy przyjdzie czas, On okaże swoją moc. On okaże swoją moc, swoją potęgę, po to, żeby ludzie miały poszanowanie do Niego, a tak samo i do wszystkich praw, które On wydaje. Zachodziłoby tylko takie pytanie, co my obecnie mamy czynić, kiedy stoimy w obliczu tak bardzo ważnych wydarzeń? Przede wszystkim, drodzy braterstwo, żebyśmy te proroctwa, te ostrzeżenia poważnie traktowali. To nie jest tylko bajka, to są prawdziwe rzeczy. Bóg ostrzegał naród izraelski w 70 roku. I wiemy, co się stało, że matki swoje niemowlęta zjadały. Podobny, ale w większym jeszcze zakresie, bardziej może okrutny, na samym świecie przyjdzie wielki ucisk. Przyjdzie czas odpłaty potęgi Bożej. Bierzmy do serca poważnie te słowa. Następnie, tak jak powiedział apostoł Paweł, póki czas, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary, bo przyjdzie noc, że już nic nie będziemy mogli.